Przy telefonie Alex Sławiński, dziennikarz mieszkający w Londynie, studio Londyn Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam Łukaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Dzień dobry, panie redaktorze. No polskie nawet gazety już się rozpisują, ale to jest nic, co piszą polskie gazety wobec tego, co się działo w polskim internecie po incydencie terrorystycznym na London Bridge w stolicy Wielkiej Brytanii. Trzech Brytyjczyków, trzech mieszkańców Londynu właściwie, bo tam był też Polak, obezwładniło terrorystę. Czy Polak już jest bohaterem nie tylko polskiego internetu, ale także brytyjskich mediów i brytyjskiego społeczeństwa?
Oczywiście. Twój imiennik, Łukasz, został okrzyknięty największym bohaterem tego, co nie nazwałbym incydentem, ponieważ jest to takie eufemistyczne określenie używane często przez prasę. Powiedzmy sobie szczerze, to był atak terrorystyczny na London Bridge w piątek wieczorem, o czym również wiemy. Polak zdobył popularność, mimo że jego szef, z którym pracuję, powiedział, że jest to bardzo skromny chłopak i nie będzie na pewno udzielał wywiadów, nie będzie rozmawiał o tym, mimo że już wiemy, że w Polsce szykuje mu się odznaczenie i pewna nagroda. Jego szef powiedział, że to był odruch naturalny u Łukasza, który wcześniej między innymi był szkolony w pierwszej pomocy, w pomaganiu ofiarom. Przypomnijmy, w piątek podczas tego ataku po prostu pracując w piwnicy restauracji usłyszał, że coś się dzieje na zewnątrz. Złapał długi róg narwala wieloryba i wyskoczył z nim, ponieważ było to jedyna rzecz, którą miał pod ręką i zaczął odstraszać czy też odpychać napastnika, dając potencjalnym ofiarom czas na to, żeby uciekły. Był pierwszym człowiekiem, który tam dotarł i dopiero po chwili włączyło do niego kilka innych osób, między innymi pomagając mu przy pomocy gaśnicy i innych narzędzi, które po prostu ludzie mieli pod ręką. Szacuje się, że to dało naprawdę dużo czasu ludziom na to, żeby oddalili się z miejsca zdarzenia i kto wie, czy nie mielibyśmy dużo więcej ofiar. Sam Łukasz otrzymał kilka ciosów nożem, głównie w ręce, ale właśnie dzięki temu udało się mu trochę czasu zdobyć, zanim dotarła policja, zanim obezwładniła napastnika. No to jest bardzo trudne wydarzenie, albowiem nie wiem, czy słuchacze Radia Wnet wiedzą i pamiętają o tym, że zaledwie 2 tygodnie temu w Wielkiej Brytanii obniżono ranking niebezpieczeństwa terrorystycznego z wysokiego na średnie. I okazało się, że nie musieliśmy długo czekać na to, żeby były tego efekty. W chwili obecnej w Wielkiej Brytanii trwa wielka nagonka na kolejnych potencjalnych terrorystów. Właśnie wczoraj został aresztowany kolejny członek grupy, do której należał Khan, napastnik z London Bridge, gdyż jak wiemy, był on już kilka lat temu aresztowany pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego razem z kilkoma innymi osobami. I właśnie jedną z osób z jego grupy również aresztowano w Stoke Trent, miejscowości na prowincji. Wygląda na to, że ta sprawa będzie jeszcze rozwojowa, więc na pewno dzisiaj w studiu Londyn będziemy o tym po południu rozmawiali. Już ten atak ma również wpływ na przeprowadzoną obecnie kampanię wyborczą. Jak wiemy, w przyszły czwartek, 12 grudnia, w Wielkiej Brytanii odbędą się wybory parlamentarne.
Ale to zanim do wyborów jeszcze chciałbym ciebie poprosić o komentarz do nastawienia wobec Polaków na Wyspach. Już pojawiły się komentarze niektórych dziennikarzy, publicystów czy influencerów, jak się teraz modnie mówi z angielska, osób mających wpływ w sieci, że spójrzcie, jak się zachowują Polacy. Pamiętajcie o tym przypadku i o wielu innych, kiedy będziecie mówić, że za dużo jest imigrantów z Europy Środkowej na Wyspach. To jest też element tej debaty, która się toczy w brytyjskich mediach, w brytyjskim, także w tych mediach społecznościowych.
Tak, jak wiemy, ja bym się tutaj nie skupiał za bardzo nad samymi Polakami, gdyż jak wiemy, w Wielkiej Brytanii mieszka mnóstwo mniejszości narodowych i właściwie dla samych Brytyjczyków Polacy są jedną z wielu grup. Jednak w tym momencie naprawdę wygląda na to, że osoby, które twierdzą, że imigranci to tylko zło, mają wytrąconą broń z ręki, gdyż okazuje się, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Zachowujemy się jak, powiedzmy to, porządni obywatele.
Ale z drugiej strony tutaj bardziej pojawia taki problem, że wielu z tych osób, które imigrowały do Wielkiej Brytanii, a teraz są zarażone islamizmem, czy stają się radykałami islamskimi, przybywały z krajów Commonwealthu. Przybywali jako obywatele Imperium Brytyjskiego na wyspy. Polacy, inni przedstawiciele narodów i krajów Europy Środkowej przyjeżdżali na wyspy niejako z zewnątrz i przynajmniej z tych dyskusji, które ja obserwuję, pobrzmiewa taki element, że Polacy byli dla Londyńczyków, o ile w ogóle jest taki termin jak Londyńczyk, który by określał jakąś konkretną grupę etniczną, że jednak, że Polacy byli imigranci z zewnątrz wobec tych, którzy przyjeżdżali chociażby z Afryki, a byli częścią świata brytyjskiego.
Tak, to prawda. Jak wiemy, Polacy pochodzą z zupełnie innej kultury niż przybysze z Azji czy Afryki, krajów, które kiedyś wchodziły jako część Imperium Brytyjskiego. Zresztą, jak wiemy, Polacy się nie radykalizują, a wręcz przeciwnie. Przyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii po to, żeby pracować. Tak jak wielu przybyszy z Azji czy z Afryki jest de facto obciążeniem finansowym dla tutejszego społeczeństwa, gdyż żyje z zasiłków. Jak wiemy, zaledwie kilkanaście procent muzułmanów czynnie pracuje, szczególnie ich żon, matek. O tyle Polacy, właściwie każdy z nas jest tutaj w pracy. Każdy z nas przynosi podatki, każdy z nas przynosi zysk temu społeczeństwu, więc Brytyjczycy już wiele lat temu to dostrzegli. Była obawa po naszym wejściu do Unii Europejskiej, że Polacy również będą obciążeniem dla tego systemu, gdyż tak się właśnie dzieje z bardzo wieloma imigrantami. Okazuje się jednak, że my nie przyjechaliśmy tutaj, żeby brać zasiłki, jak na początku się obawiano, lecz właśnie przynosimy podatki. Polacy tutaj budują ten kraj, a nie wykorzystują system. Oczywiście są marginalne wyjątki, które żyją po prostu z zasiłków, które przyjechały tutaj tylko po to, żeby dorobić się cudzym kosztem. Jednakże wydaje mi się, że 90% z nas do tego społeczeństwa dużo wnosi i Brytyjczycy w ciągu ostatnich 16 lat od naszego wejścia do Unii Europejskiej już to dostrzegli. Już zmienia się kompletnie obraz Polaka na wyspach.
To teraz wróćmy do tej dużej polityki, czyli do wyborów, do Izby Gmin, które odbędą się 12 grudnia. Mamy deklarację premiera Wielkiej Brytanii, pana Borisa Johnsona, który poprosił swojego przyjaciela, swojego krewnego zza oceanu, Donalda Trumpa, żeby go nie popierał i zasugerował, że lepiej jest, kiedy była kolonia nie ingeruje w wybory parlamentarne, czy w ogóle w życie polityczne wewnętrzne Wielkiej Brytanii. I Wielka Brytania się odwzajmi tym samym, że nie zamierza i nie ma potrzeby, żeby ingerowała i popierała kogoś w wyborach w Stanach Zjednoczonych.
Tak, to jest prawda. Jak wiemy, bardzo często pewne poparcie może odnieść odwrotny skutek. Jak wiemy, Brytyjczycy to znakomici dyplomaci i jestem przekonany, że Boris Johnson, który w polityce, w dyplomacji siedzi przez całe swoje życie, na pewno wie, że tutaj, w Wielkiej Brytanii, obraz Donalda Trumpa jest bardzo wykrzywiony i za każdym razem, kiedy okaże się, że amerykański prezydent kogoś poprze, może okazać się, że tutaj to odniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Być może właśnie dlatego taka była decyzja Borisa Johnsona. Z drugiej strony jednak jest też to bardzo inteligentne posunięcie, ponieważ pokazuje, że tak, my mamy swoją własną politykę wewnętrzną, my mamy swoją własną politykę zagraniczną i nie musicie się do tego mieszać. Jest to odważne posunięcie, ale moim zdaniem bardzo rozsądne, pokazujące społeczeństwu zarówno amerykańskiemu, jak i brytyjskiemu, że tak, my tutaj w Wielkiej Brytanii mamy swoją własną politykę.
Obserwatorzy mówili, że to jest bardzo ryzykowna decyzja Borysa Johnsona o przedterminowych wyborach, o przyspieszeniu wyborów na 12 grudnia, ponieważ mogą sondaże, które są przychylne dla partii konserwatywnej, mogą okazać się ułudą i nie dać takiego sukcesu, jak na jaki liczy szef partii konserwatywnej. Jak ta kampania przebiega, jakie są teraz sondaże, jakie są przewidywania co do wyborów w Wielkiej Brytanii?
Jak wiemy, podczas niedawnych wyborów zarówno do samorządów, jak i późniejszych wyborów do Parlamentu Europejskiego dużym zwycięzcą była partia liberalno-demokratyczna, która w dosyć szybkim czasie zaczęła zdobywać głosy, mimo w sumie nie za bardzo przejrzystego programu, ponieważ na dobrą sprawę nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Najwięcej oczywiście, jak wiemy, mówi o tym, co zrobi zarówno Boris Johnson, który jest u władzy i kontroluje w pewien sposób sytuację, jak i Jeremy Corbyn, który jest szefem Partii Pracy. I to między tymi dwoma graczami wychodzi najważniejsza i najbardziej poważna, najbardziej w każdym razie obrazowa kampania. Jednakże nie zapominajmy właśnie o tych mniejszych partiach, jak właśnie liberalni demokraci, którzy bardzo mocno zyskują obecnie. Ich szefowa, która na początku była określana jako osoba trochę niewyraźna i nieznana, ponieważ mało kto wiedział, kto to jest Joe Swinson, okazuje się, że dosyć sprawnie zaczyna prowadzić negatywną kampanię, czyli oskarżać zarówno media, jak i największe partie o to, że nie jest zapraszana na konferencję, że nie jest zapraszana do debaty wyborczej. I ta polityka dosyć dobrze działa. Mi to bardzo przypomina naszą opozycję totalną, która również działa na podobnej zasadzie. Nieważne, co się dzieje, nieważne, jakie mamy programy, nieważne, co mamy, czy nie mamy do powiedzenia, ważne, żeby o nas jak najwięcej mówiono. W ten sposób również działa Nigel Farage, człowiek znajdujący się kompletnie po drugiej stronie spektrum politycznego, czyli szef partii Brexit. Również program może jest nieznany, ale polityk jest wyraźny. Pamiętamy go jeszcze z czasów, kiedy był szefem partii UKIP. I wygląda na to, że na samej retoryce można dosyć daleko podjechać. I to właśnie w tym momencie robi zarówno Partia Liberalnych Demokratów, jak i szef partii Brexit.
Czekamy na wyniki 12 grudnia tych wyborów do Izby Gmin, które albo zmienią i przemodelują brytyjską scenę polityczną, albo pozwolą, aby w końcu ukształtowała się większość, która przyjmie jakieś porozumienie, przegłosuje w Izbie Gmin jakiś wariant porozumienia brexitowego o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo na to czekamy wszyscy, nie tylko wszyscy w Londynie i w Brukseli, ale także trochę w Warszawie, a pewnie szczególnie Polacy na Wyspach czekają na to, czy uda się dogadać Brukseli, Unii Europejskiej z Izbą Gmin.
Tak, to prawda. Jak wiemy, główną przyczyną nadchodzących wyborów było właśnie ten brak porozumienia. Boris Johnson niejednokrotnie podkreślał, że albo przełamiemy impas parlamentarny. Jak wiemy, umowa brexitowa została 4-krotnie odrzucona przez Izbę Gmin i za każdym razem nie było żadnej kontrpropozycji. Parlamentarzyści zachowywali się trochę jak dzieci na zasadzie wiem, że tego nie chcę, wiem, że tego nie chcę, ale tak naprawdę nie wiem, czego chcę. Więc stąd wzięła się idea nowych wyborów. Boris Johnson wielokrotnie podkreślał, że ten parlament jest niefunkcjonalny, że tak słabego parlamentu i tak skrajnie negatywnie nastawionego parlamentu jak do tej pory jeszcze Wielka Brytania nie miała. Więc faktycznie, powtarzając swoje słowa, jest wielka nadzieja na to, że ten impas wreszcie zostanie przełamany. Po to właśnie są te wybory. Boris Johnson zagrał faktycznie w bardzo karciany sposób, ryzykując bardzo wiele, ale mi się wydaje, że obojętnie, co się wyłoni po wyborach, to naprowadzi Wielką Brytanię na zupełnie inne tory. I faktycznie, albo będziemy mieli Brexit taki, jaki Boris Johnson chce, jeżeli wygra jego partia, albo okaże się, że nie mamy w ogóle Brexitu, jeżeli okaże się, że Partia Pracy na przykład dogada się po wyborach z Partią Liberalnych Demokratów i przeważy europozytywnie nastawiona opcja, albo też będziemy mieli dalsze przepychanki. Jak wiemy, Jeremy Corbyn, szef Partii Pracy, głównego opozycjonisty, na dobrą sprawę jest dosyć ambiwalentny, jeżeli chodzi o stosunek do samego Brexitu i przeprowadzenia potencjalnego kolejnego referendum w tej sprawie. Więc to ta jego słabość jest bardzo mocno wykorzystywana zarówno przez zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, jak i przeciwników. Więc no, pod tym względem Jeremy Corbyn ma dosyć słabą pozycję. Jednakże, jak to zwykle bywa, jak wszyscy politycy, dużo obiecuje, więc jego poparcie również jest dosyć silne. Ja już niejednokrotnie próbowałem zrozumieć pewne mechanizmy, które rządzą brytyjską polityką, ale ja bym tutaj nie przesądzał niczego, więc pozostaje nam chyba czekać do następnego czwartku.
Pytanie, czy sami Brytyjczycy rozumieją swoją własną politykę? Aleks Sławiński, prosto z Londynu, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.
A my teraz może posłuchamy zespół Bokka, chociaż śpiewa po angielsku, to jest kapela polska, zresztą kapela, która ma ciekawy sceniczny anturaż, bo występuje w maskach i w strojach, które zachowują całe ciało, pełna anonimowość, a piosenka, którą teraz posłuchamy, utwór, który zaprezentujemy, bo zdaje się tak się mówi w radio, Town of Strangers, to z piosenka z ich starszej płyty, rok 2014, kiedy ten singiel był promowany, no i chyba największy hit Bokki. 7.37, słuchajcie Państwo piosenki Bokka i przy okazji Poranka Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie, w studio Jaśmina Nowak.
Bardzo serdecznie, a moim i Państwa gościem jest Beata Błaszczyk, dziennikarka, tłumaczka, założycielka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i za czas dla Jemenu. Dzisiaj 1713 dzień zapomnianej wojny w Jemenie.
No właśnie, wojna w Jemenie nazywana jest największą katastrofą humanitarną na świecie. Dlaczego?
Bo rzeczywiście tak jest. To jest niewyobrażalny dla nas głód. To są choroby. Właściwie z każdym miesiącem dochodzą kolejne. Pewnie większość z nas słyszała o epidemii cholery, największej epidemii cholery badanej w historii. W tej chwili doszła jeszcze gorączka krwiotoczna denga. Kolejna wyniszczająca choroba. Do tego dochodzą bomby, które spadają wszędzie. Mówi się, że ponad 80% mieszkańców Jemenu potrzebuje pilnie pomocy. Nie tylko pomocy żywnościowej, ale także pomocy medycznej. To jest naprawdę niewyobrażalna skala cierpienia i katastrofy.
Ponad 3 miliony osób musiało opuścić swoje domy, które zostały albo zniszczone w wyniku bomb. I gdzie ci ludzie mają się teraz podziać? Co się z nimi dzieje?
O dokładne liczby w kraju ogarniętym wojną jest bardzo trudno. Przerzucamy się wielkimi liczbami. Jeszcze rok temu to mówiło się 2 miliony z kawałkiem. Teraz mówimy o 3, być może ponad 3 milionach ludzi. Ale to są ludzie. Na te miliony składają się ludzie tacy jak my, którym po prostu z dnia na dzień wywróciło się życie do góry nogami, bo na domy spadły bomby, zginęła większość rodziny, więc ci ludzie uszli z życiem. Najczęściej wędrują w stronę stolicy, bo wydaje się, że tam będzie łatwiej, tam będzie można znaleźć schronienie, być może otrzymać jakąś pomoc. Więc siłą rzeczy wędrują w stronę stolicy. To mamy około tych 3 milionów uchodźców wewnętrznych. Mało kto pamięta, że jeszcze 10 lat temu w Jemenie były przynajmniej 2 miliony uchodźców z innych krajów. Ci ludzie dostawali się do Jemenu, czasami w poszukiwaniu pracy w samym Jemenie, chociaż zawsze był to najbiedniejszy kraj regionu i jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, ale większość chciała przedostać się do bogatszych krajów Zatoki.
Ale nie jest tak, że granice w Jemenie są teraz pozamykane i nie da się wydostać ani dostać do Jemenu?
Trwa blokada granic od ponad 2 lat. To jest kolejna rzecz dla nas niewyobrażalna. Znamy to z historii. W średniowieczu oblężone miasto czy oblężona twierdza. Tutaj jest cały kraj w stanie oblężenia. Wszystkie granice, czyli morskie, lądowe i powietrzne, są kontrolowane przez Arabię Saudyjską. Naprawdę jest trudno sobie wyobrazić, że to jest kolejny rok blokady. Ale oczywiście przemyt jest, był i będzie. W Jemenie przez tę najwęższą cieśninę zwaną bramą Uez Bab al-Mandeb zawsze przemyt się odbywał. W dwóch kierunkach, czyli z rogu Afryki w stronę Jemenu, ale także z Jemenu w drugą stronę. Takie malusieńkie miasto Mokka, znamy nazwę kawy, właśnie od tego portu się wywodzi. Tam przemycano wszystko. Wszystko i wszystkich. Granica z Arabią Saudyjską to jest coś, czego nie sposób kontrolować. Tam wiadomo, że ludzie się jakoś próbują przedostać, ale granice rzeczywiście są zamknięte, czyli ludzie, którzy mieliby szansę na leczenie gdzieś za granicą, nie mają jak się dostać.
Pani Beato, to opowiedzmy jeszcze trochę o tym wymiarze ludzkim, jeżeli mówimy o głodzie. Na jakiego typu żywność ludzie w Jemenie mogą liczyć? Co oni tam jedzą? I jak wygląda sytuacja dzieci?
Czasami do mediów przebija się coś, co jest sensacyjne. Czyli kilka miesięcy temu to były liście winorośli. Prawda? W miejscach, zwłaszcza na północy, gdzie już naprawdę nie było nic. Nie było okruchów chleba, które można było moczyć w wodzie czy w coraz słabszej herbacie. Były te gotowane liście winorośli roztarte na papkę kwaśną. To się daje jeść, oczywiście da się oszukać głód na jakiś czas, tylko że potem pojawia się makabryczna wysypka, której nie ma czym leczyć. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo ktoś, kto kraju nie zna, to widzi, że jest żywność w sklepach. Tylko że ludzie, którzy są na, tak to nazwijmy, państwowych posadach, czyli nauczyciele, lekarze czy urzędnicy, nie dostają wynagrodzenia, no bo państwa praktycznie nie ma. I kolejny rok, czyli w tej chwili to już trzeci rok życia bez pensji. Spróbujmy sobie to wyobrazić, prawda?
A jakiego rodzaju pomoc dociera do Jemenu? Ostatnio padła informacja, że Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie niespełna 80 milionów dolarów dla Jemenu. Jak to wygląda z pomocą z innych stron?
Te liczby są ogromne, także ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy UNICEF-u, czy WHO. To są ogromne liczby, tylko że z kolei się patrzy na to od strony Jemenu. Te wielkie organizacje pomocowe, które rzeczywiście chcą pomóc, trzeba oddać sprawiedliwość. Ale teraz jeśli dotrze statek do portu w Hudajdzie, największy port w Jemenie, przez który przechodzi 80-90% wszystkiego, co do kraju dociera. Taki statek jest przetrzymywany. Nie wchodzimy w szczegóły polityczne, dlaczego tak się dzieje. Statek jest przetrzymywany i jeżeli jest tam mąka, będzie przetrzymywana bardzo długo w odpowiednich warunkach, no siłą rzeczy pojawi się robactwo. I właśnie w jemeńskich mediach społecznościowych od razu są reakcje. Taką pomoc przysyła nam świat, taką pomoc dostajemy z Europy czy od wielkich organizacji. No rzeczywiście, no worek z mąką, w środku cała masa robactwa. To jest nieuniknione, bo ta pomoc nie jest rozdzielana od razu. Musi bardzo długo czekać. To, co my robimy, no, malusieńka organizacja z Polski, właściwie grupa wolontariuszy od zawsze, bez biura i bez kosztów biurowych, pomagamy na małą skalę, ale to dociera do ludzi i ratuje życie.
To może jeszcze opowiedzmy, jak przebiega cała taka pomoc, często pomoc do krajów ogarniętych tak skrajną wojną, spotyka wiele trudności, między innymi ataki na konwoje z żywnością. Czy pani się orientuje, z jakimi największymi trudnościami spotykają się pomoce humanitarne tam na miejscu?
Właściwie trudne jest wszystko. To w momencie, gdy my na przykład wykonujemy przelew do Jemenu, ja sama, znając tamtejsze realia, wiem, że człowiek, który pójdzie do banku, żeby te pieniądze podjąć, to na niego może spaść bomba. Takie ryzyko istnieje. W tym momencie z jednej strony, owszem, myślimy o pieniądzach, z drugiej strony ludzkie życie, które tam jest bardzo, bardzo łatwo stracić. Wiadomo, że taką akcję wydawania pomocy trzeba przygotować bardzo dyskretnie, ale z drugiej strony jak to robić, jeżeli to ma być, powiedzmy, dla 50 czy dla 100 rodzin. Trzeba te rzeczy kupić, trzeba te rzeczy przygotować. Potem ci ludzie muszą gdzieś, te rodziny wybrane, do których pomoc ma dotrzeć, też w jakimś miejscu muszą się zjawić, muszą pokwitować odbiór. Ale cały ten etap przygotowania jest naprawdę utrzymywany w dyskrecji. O to jest trudno. My często, gdy wysyłamy, gdy robimy przelewy, oczywiście chcielibyśmy relacje od razu już wiedzieć. Po prostu trzeba to zaakceptować, żeby było jak najbezpieczniej, chociaż bezpiecznie i tak nie jest.
Jeżeli słuchacze Radia Wnet chcieliby pomóc w jakiś sposób ludziom w Jemenie, to jak mogą to zrobić?
O pieniądze prosi się najtrudniej. Żeby nas uwiarygodnić, zapraszamy na naszą stronę internetową www.szkoledlapokoju.pl, zwłaszcza zakładka rekomendacje. Tam podziękowania od właściwie prawie wszystkich dowódców kontyngentów naszych w Afganistanie, czyli w Gazni, także od dowódców polskich kontyngentów wojskowych w Kosowie, w Bośni i Hercegowinie, bo tam też mamy swój skromny udział. Wszystko, co otrzymujemy, przekazujemy potrzebującym. Tak jak mówiłam, nie mamy żadnych kosztów biurowych, bo nie mamy biura. Przesyłamy pieniądze naszej organizacji partnerskiej, która wybiera rodziny, którym decyduje się pomoc. To jest koszmarna decyzja, gdy spośród setek tysięcy ludzi, bo tak jak wspomniała pani redaktor, są 3 miliony uchodźców wewnętrznych i widzi się setki tysięcy ludzi, a tutaj nagle trzeba wybrać 50 czy 100 rodzin, którym udzieli się pomocy.
Pani Beato, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Beata Błaszczyk, dziennikarka, tłumaczka, założycielka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. My rozmowę z panią Beatą wrzucimy na stronę wnet.fm, jak też link na stronę stowarzyszenia. Tam będą mogli Państwo pomóc osobom, które mieszkają w Jemenie, które są tam poszkodowane. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz moment muzyki, a już za chwilę Łukasz Jankowski.
Rozmawiała Jaśmina Nowak. Co do muzyki, to może jeszcze na chwilę zostajmy w elementach muzyki elektronicznej. Roy Scop, czyli skandynawski duet What Else Is There, piosenka.